studio Radia Rodzina Diecezji Kaliskiej witamy księdza doktora Arkadiusza Zawistowskiego, który jest krajowym duszpasterzem służby zdrowia. Ksiądz Arkadiusz przyjechał do nas z Warszawy, a dokładnie z diecezji warszawsko-praskiej. Bardzo się cieszymy z naszego spotkania i witamy w Kaliszu w mieście świętego Józefa. Szczęść Boże!
Bóg zapłać, serdecznie pozdrawiam księdza dyrektora i wszystkich radiosłuchaczy.
Księże Arkadiuszu, będziemy chcieli rozmawiać o duszpasterstwie zdrowia, o tym, jak dzisiaj troszczyć się o ludzi chorych, bo przecież ludzi chorych nie brakuje w naszych środowiskach, w naszych domach, w naszych rodzinach. Ale zanim przejdziemy do tego właściwego tematu naszej rozmowy, chciałbym też zapytać o szczegóły wizyty księdza w naszym mieście. To nie jest pierwsza wizyta w Kaliszu, ale od kilku tygodni w naszej diecezji trwa peregrynacja relikwii błogosławionej Hanny Chrzanowskiej po szpitalach, placówkach, gdzie znajdują się ludzie chorzy. To była też inicjatywa księdza jako krajowego duszpasterza służby zdrowia. No właśnie, na czym ma to polegać? Dlaczego taką peregrynację relikwii po szpitalach i po placówkach opiekuńczych przeżywamy w naszej diecezji i w innych miejscach na terenie naszej ojczyzny?
Zaraz po ogłoszeniu Hanny Chrzanowskiej jako błogosławionej w 2018 roku taka właśnie inicjatywa została powzięta, żeby Hanna trafiła jako pielęgniarka do tych środowisk, z którymi była zawsze związana. A więc poszła do swoich koleżanek i kolegów, medyków, szczególnie pielęgniarek i położnych, ale także trafiła do chorych, do których ona, z którymi pracowała w szpitalu, ale także przypominamy sobie o tym, że posługiwała w domach prywatnych u chorych. I tam była nie tylko pielęgniarką, ale można powiedzieć też taką opiekunką socjalną, gdzie gotowała, gdzie sprzątała, gdzie paliła w piecu, gdzie przynosiła zakupy. I ta inicjatywa trwa, tej peregrynacji i relikwii po poszczególnych diecezjach. I Kalisz, kaliska diecezja jest kolejną diecezją, która przyjmuje, jak widzę, z otwartymi ramionami tą krakowską świętą, tą świętą, jak o niej mówiono, mówi się w Krakowie, damę miłosierdzia. I bardzo się cieszę, że teraz w niedzielę w katedrze były jej relikwie do takiego kultu publicznego, że można było uczcić jej relikwie. I bardzo ciekawa jest takie moje odkrycie, że wasza katedra, piękna, pozakonny budynek, jest pod wezwaniem świętego Mikołaja. A jej relikwie w pięknej alabastrowej trumience są też w kościele świętego Mikołaja, ale w Krakowie. To jest kościół parafialny. Także bardzo mi się to tak jakoś spodobało, że takie powiązanie między świętym Mikołajem w Krakowie, a świętym Mikołajem w Kaliszu. Zatem widać, że ta peregrynacja przynosi owoce duchowe, jest bardzo potrzebna, ponieważ Hania nie jest znana. To nie jest tak, że jak kogoś się wynosi na ołtarz i ogłasza się błogosławionym, to już wszyscy wiedzą o tym. I przyświeca nam taki pomysł, żeby idąc do tych hospicjów, do domów opieki, do szpitali, do parafii, żeby ona była bardziej znana. Co to znaczy? To znaczy, żeby ona była zapraszana zarówno przez swoje koleżanki i kolegów, jako orędowniczka ich spraw przed Bogiem, ale także, żeby Hania Chrzanowska była zapraszana przez chorych i ich opiekunów, żeby chorzy się przez jej wstawiennictwo zawierzali Bogu, czy prosili w różnych intencjach związanych z ich życiem, z ich stanem zdrowia. Na to liczymy, żeby w ten sposób też się to przyczyniało do rychłej może kanonizacji błogosławionej Hanny Chrzanowskiej.
Tak, ten czas spotkania z błogosławioną Hanną Chrzanowską w znaku jej relikwii jest bardzo ważny. Ja pamiętam ten dzień, kiedy relikwie przybyły do naszej diecezji. To powitanie miało miejsce w sanktuarium Matki Bożej w Skalmierzycach i z takim wielkim przejęciem wiele osób też telefonowało do naszego radia z zapytaniem, gdzie te relikwie będą obecne, bo w ludziach nie tylko chorych, cierpiących, ale także tych, którzy na co dzień opiekują się chorymi, było to pragnienie, aby spotkać się z tą wyjątkową, błogosławioną. Także myślę, że to jest strzał w dziesiątkę, to jest bardzo ważny czas i można powiedzieć, że nasza diecezja kaliska z otwartymi rękoma przyjmuje błogosławioną Hannę Chrzanowską. Księże doktorze, święty Jan Paweł II mówił, że ludzie chorzy są skarbem Kościoła i bardzo często zwracał naszą uwagę właśnie na ludzi chorych, cierpiących, ale także na tych, którzy opiekują się chorymi. Za nami trudny czas związany z pandemią i dzisiaj właśnie ta wrażliwość naszych serc na ludzi chorych, cierpiących chyba cały czas jest bardzo ważna.
Przez całe, że tak powiem, życie Kościoła widać, że Kościół, czy jako wspólnota, zawsze towarzyszyła ludziom chorym i że to duszpasterstwo było ukierunkowane na człowieka chorego. Zatem my tylko na tą ścieżkę wchodzimy i idziemy. To, co wydeptali nam przed nami różni święci, błogosławieni, cała tradycja Kościoła, przede wszystkim Ewangelia, tak, bo to sam Jezus się troszczył chorymi. Natomiast powracając do Jana Pawła II, to muszę powiedzieć, że dla mnie takie mocne słowa, ważne słowa, słowa, które mi wyznaczają mój kierunek działania, to są słowa, kiedy on powiedział, że cierpienie jest po to w świecie, by wyzwalało miłość, by rodziło uczynki miłości. To jest bardzo trudne zdanie. Kiedy przyjmuje się go i tylko tak teoretycznie, ono może zachwycać, ale może przerażać. Natomiast jeśli już ma się doświadczenie pracy z chorymi, czy posługiwania wśród chorych, bo to tak trzeba raczej mówić, to wtedy widzi się, że te słowa mają ogromny sens. Ponieważ przy łóżku chorego dokonuje się wiele uczynków miłości. Dokonuje się również przebaczenia po wielu latach, tak, gdzie ludzie skłóceni, ludzie poróżnieni przy łóżku chorego potrafią sobie powiedzieć: przebaczam. Wziąć za rękę, przyjść, przynieść jakiś podarek, czy jakąś żywność, czy zadzwonić. To są wielkie sprawy, które się dokonują. Zatem ta służba człowiekowi choremu jest w Kościele bardzo istotna, bardzo ważna, ale to, co mówi w ostatnim orędziu na Światowy Dzień Chorego papież Franciszek, że nie tylko ci, co są profesjonalistami, mają służyć choremu, ale również osoby, wszyscy jesteśmy do tego zaproszeni, żeby być z chorymi, żeby się uczyć kontaktu z chorym, bo to trzeba się uczyć. Jeszcze nawiązując do Hanny Chrzanowskiej, ona miała taką smykałkę pedagogiczną, że ona włączała w tą swoją działalność innych ludzi i tworzyła wokół siebie grupę osób, tak dzisiaj byśmy powiedzieli, wolontariuszy, którzy jej towarzyszyli w tej opiece nad człowiekiem chorym, bo to była nie tylko opieka pielęgnacyjna, medyczna, taka egzystencjalna, ale również i duchowa.
Księże doktorze, chciałbym teraz zapytać o taką ważną sprawę, bo kiedy my spotykamy się z ludźmi chorymi, w nas jest ta wrażliwość, można powiedzieć, że ona jest naturalna, ale my często boimy się tego kontaktu z osobą chorą, bo jak z nią rozmawiać o chorobie, o przeżywaniu cierpienia? I chciałbym teraz zapytać, w czym wyraża się właśnie ta troska o ludzi chorych, bo może mamy w gronie znajomych kogoś, kto choruje, modlimy się za tą osobę i może w nas też pojawia się takie pytanie, czy do tej osoby telefonować, pytać o to, jak się czuje. Wiemy, że ta sytuacja się nie zmienia, a może nawet z dnia na dzień się pogarsza. Wiele ludzi zadaje sobie to pytanie, na czym powinno polegać to właściwe towarzyszenie. Czy ja swoją osobą tymi pytaniami nie będę się zbytnio narzucał, czy nie będę tej osoby chorej, nie wiem, zbyt mocno męczył i tak dalej. Jakie stanowisko zająć, bo to jest bardzo ważne.
Nie chciałbym się tutaj mądrzyć, ale z tego mojego doświadczenia, jakie posiadam, to chcę powiedzieć tak, że to samo pytanie, które ksiądz dyrektor zadaje, zadają mi studenci z seminarium, kiedy przychodzą na praktyki do szpitala. I wtedy im odpowiadam, idziesz tam, żeby tych ludzi słuchać, a nie tyle, żeby im coś mówić, żeby im mówić jakieś patetyczne słowa o sensie cierpienia. Nic to nie pomaga. Trzeba ich słuchać. Ich bólu, lęku, ich narzekań. To, co mamy w psalmach, tak? Tam jest pełno takiego wylewania duszy przed Bogiem, tak? I oni też wylewają swoje różne lęki. Ludzie chorzy przeżywają takie lęki. Więc po pierwsze słuchać. Po drugie modlić się za ludzi, tak? Natomiast faktyczne jest, że ludzie chorzy potrzebują kontaktu. I to jest terapeutyczne. Tak? Sam kontakt, że zadzwonisz, że się właśnie dowiesz, tylko nie przedłużać tego, ponieważ często to męczy, taki kontakt tego cierpiącego może męczyć, tak? I dlatego nie możemy tam z butami wchodzić i powiedzieć, no teraz ja tu będę ci zarządzał twoim czasem, życiem, ja cię teraz poustawiam. Nie, ja tam wchodzę z delikatnością. Jak słyszę, że ta osoba już nie ma siły, to się wycofuje. Nie chce ze mną dalej rozmawiać. Można zadać pytanie, ale można nie uzyskać żadnej odpowiedzi, bo ta osoba w tym momencie jest zamknięta w sobie, przeżywa jakiś obniżony nastrój. Zatem to, co jest ważne, to obecność nasza. Ta obecność ma być twórcza, a ta twórcza obecność to, ja bym powiedział, to jest taka intuicja, którą daje Duch Święty. On powoduje, jak mamy się zachowywać, bo przy jednym chorym się tak zachowamy, przy innym tak, a tu tak możemy coś powiedzieć, przy tym chorym możemy to powiedzieć, a przy drugim nic nie powiemy, tylko on spojrzy nam głęboko w oczy, jakby nam podziękuje, że przyszedłem i go zobaczyłem, tak? I wystarczy. Natomiast nie zapominajmy, że jako chrześcijanie wspieramy też tych ludzi chorych naszą modlitwą.
Tak, czyli widzimy bardzo wyraźnie, że to towarzyszenie jest bardzo ważne i ta obecność, żeby ten człowiek chory, cierpiący nie czuł się osamotniony, tylko w nas też miał wsparcie. Księże doktorze, kiedy myślimy o ludziach chorych, o cierpieniu, to oczywiście ważna jest opieka zdrowotna, ale ważne jest także duchowe towarzyszenie. I tutaj chcę, żebyśmy rozwinęli ten temat duszpasterstwa ludzi chorych, żeby właśnie oni potrafili swoje cierpienie, swoją chorobę przeżywać w zjednoczeniu z Jezusem ukrzyżowanym, ale także i zmartwychwstałym. A więc obok tej opieki zdrowotnej, która jest podstawowa, fundamentalna, ważna jest także ta opieka duszpasterska, prawda?
Jak najbardziej. I to właśnie Kościół katolicki może się cieszyć tym i może mówić, że przez te wieki całe wypracował duszpasterstwo chorych, tak? Że wypracował jakieś tutaj taką strategię, czy raczej całą taki program duszpasterski z ludźmi chorymi. Natomiast ciekawe jest to, że jak się spotyka z chorymi, i taki na przykład ze szpitala, gdzie idę, patrzę, że ktoś jest po operacji, jest no, widać bolącym. Była kobieta, bardzo była w dużym cierpieniu, miała dużo drenaży włączone w to ciało. I ja do niej zaszedłem i pytam się, czy boli. Tak? I ona szczerze odpowiada, boli. Mówię, że nie może się pani pewno modlić. I pokazała mi na krzyż, który był nad drzwiami. Tak? I mówi, że tutaj ona patrzy na ten krzyż, tak się porozumiewa z Bogiem i nic więcej. Tak? Zatem jeśli mówimy o właśnie duszpasterstwie ludzi chorych, to nie należy to tylko rozumieć, że my coś narzucamy, tak? Czy jakieś formy dajemy, tylko my się nawet uczymy od tych ludzi, że oni w tej biedzie, w tej chorobie sami szukają kontaktu z Bogiem, że Bóg ich sam prowadzi. Że Bóg ich natchnął na to, że oni te cierpienie, proszę księdza, to ofiaruje o nawrócenie dla mojego syna. Jak gdybym przyszedł i powiedział, proszę pani, no teologia mówi, że trzeba łączyć swoje cierpienie z cierpieniami Pana Jezusa dla dobra Kościoła i tak dalej, i tak dalej. Piękne sformułowanie, bardzo ważne, teologicznie poprawne i tak dalej, ale ja widzę, że życie, znaczy nie życie, tylko Duch Święty w życiu tych ludzi, On ich sam prowadzi. Więc chcę powiedzieć o tych dwóch nurtach, które muszą się spotkać. Z jednej strony jest ten nurt oddolny, tak, gdzie Duch Święty prowadzi tych ludzi i to duszpasterstwo, tak, prowadzi on sam. A z drugiej strony my, którzy wychodzimy z różnymi formami duszpasterskimi wobec tych ludzi, żeby im pomóc. Tylko żeby nie narzucać, tylko żeby odkryć, czym już ta osoba żyje, tak? Bo na przykład trzeba uszanować to, że nie wszyscy chcą przyjąć w tej chwili Komunię Świętą. My możemy się tym gorszyć. No ja przychodzę tu z Panem Jezusem, jak? Ale na przykład ktoś nie może połykać. Ktoś mówi, że jest gdzieś tam, no, nieprzygotowany. Albo miałem taką sytuację, pamiętam, w szpitalu, że nie był ktoś ubrany w koszulę nocną, tak? I mówi, ja w takim stanie nie przyjmę Pana Jezusa. Miał taki szacunek. I trzeba właśnie umieć to wszystko jakby odkryć, żeby tym ludziom dobrze posłużyć duszpasterską.
Za takie zawody jak lekarz, pielęgniarka, nauczyciel, w istotę tego zawodu wpisuje się bardzo mocno powołanie, że to jest też konkretna misja, jaką otrzymuje od Pana Boga. I w tych zawodach takie pojęcie jak poświęcenie i oddanie jest na pewno czymś priorytetowym. Najważniejszy jest człowiek i to poświęcenie się dla tego konkretnego człowieka. Nigdy nie możemy stracić z oczu właśnie człowieka i jego godności. I bardzo często jest tak, że chyba chory człowiek od lekarza, pielęgniarki czy kapelana szpitalnego oczekuje nie tylko wyleczenia z choroby, ale przede wszystkim tego, że właśnie ta osoba będzie nam towarzyszyła, że podzieli się z nami swoim uśmiechem, dobrym słowem. To, co jest może dla nas aż tak niezauważalne, dla tej konkretnej osoby może być bardzo budujące.
To prawda, że służenie człowiekowi choremu, czy praca z człowiekiem chorym, bo niektórzy nie chcą używać tego słowa służenie, polega na empatii, tak? Polega na empatii, że trzeba schować swój ból, trzeba schować swoje kryzysy, trudności, ale nie jest to łatwe. Poza tym to starsze pokolenie, tak jak obserwuję, starsze pokolenie medyków, oni pojmują swoją powołanie jako misję wobec chorych, tak, że to jest jakaś misja do spełnienia, że wymaga się pewnych standardów i również tego stanu ducha, jakim jest empatia, jakim jest cierpliwość wobec tych ludzi chorych. Natomiast młodsze pokolenie na razie tego tak nie odkrywa. Dla nich to są procedury medyczne, które trzeba zastosować. Tu trzeba, wydaje mi się, znowu działania, tak? Ten starsze pokolenie musi włączyć, musi wprowadzić to młodsze pokolenie, wychować go dla świata ludzi cierpiących. Jest pewna trudność, ja to taka jest książka Cyfrowa demencja. Taki psychiatra niemiecki napisał książkę, przestrzegając swoje dzieci, myślę, że przestrzegając również nas, ponieważ ludzie, którzy są zapatrzeni w tej chwili w tablety, w smartfony, jakieś tam inne komputery, gdzieś się zaczyna kryzys empatyczny. Że ludzie są obojętni na ból, na cierpienie realne, które jest tu i tu. I oni nie mogą wykrzesać z siebie właśnie współczucia. To jest mój brat, to jest moja siostra, która potrzebuje pomocy. I z tym musimy się zmierzyć również w środowisku służby zdrowia. To nie jest prosta sprawa. Myślę, że to na razie nie jest jeszcze tak uchwycone jako problem. Tak jak wypalenie zawodowe, już o nim się bardzo dużo mówi. Wypalenie zawodowe wśród środowiska medycznego. Już słyszę, że tu i ówdzie w tych okręgowych izbach lekarskich, pielęgniarskich są takie warsztaty dla wypalonych, bo to praca z chorym człowiekiem wypala, nuży, zniechęca też, tak, bo dużo porażek tam jest. Ale też trzeba się z tymi emocjami negatywnymi zetknąć ludzi chorych, którzy no tak, a nie inaczej reagują. Dlatego często powtarzam sobie, ale też i moim wokoło ludziom, z którymi się spotykam, czy też chorym, żeby było więcej wdzięczności. Dziękujcie, tak? Mówię, że pielęgniarkę czy lekarza podziękujcie za jakąś procedurę medyczną, bo to ich też podnosi ich stan emocjonalny, tak? To dobrze na nich wpływa, bo oni często w mnogości tych swoich różnych zadań, procedur, no muszą to wykonać i zapominają, że człowiek nie jest podmiotem, tylko myślą, że to człowiek jest przedmiotem ich działania. I myślę, że to jest ogromny taki problem, ale no, nie możemy tylko jednostronnie pokazać tej rzeczywistości. Jest wiele wspaniałych, uśmiechniętych, takich z misją, z poczuciem odpowiedzialności, takiego współczucia medyków, którzy służą codziennie ludziom chorym.
Dla mnie bardzo przejmujące było to, kiedy czytałem orędzie papieża Franciszka na tegoroczny Światowy Dzień Chorego, kiedy papież Franciszek zwracał się szczególnie do lekarzy, do pielęgniarek i użył takiego porównania, że wasze ręce dotykające cierpiącego ciała są znakiem miłosiernych rąk Ojca. Dla mnie to jest niesamowite, że właśnie ja dotykam tego cierpiącego ciała jako lekarz, jako pielęgniarka i te moje ręce są niejako znakiem miłosiernych rąk samego Boga. Coś pięknego.
Mistyka jest bardzo potrzebna w służbie człowiekowi choremu. Mistyka jest bardzo potrzebna, ale mistykiem staje się człowiek przez to, że jest w zażyłości z Duchem Świętym. Dlatego też Krajowe Duszpasterstwo Służby Zdrowia Ducha Świętego przyjęło jako uzdrowiciela, ponieważ zauważyłem w tej pracy duszpasterskiej, że to Duch Święty wyznaczał w historii Kościoła ten właśnie, te trendy współczucia, troski o chorych, to on to powoduje. On jest tym pocieszycielem. Zresztą w sakramencie namaszczenia chorych. Kto wstępuje na chorego? No właśnie Duch Pocieszyciel, tak? Jezus daje Ducha Pocieszyciela swojemu bratu i siostrze, którzy chorują. To jest ta mistyka, która na co dzień ona jest też niezauważona przez nas, ale ona jest bardzo ważna. I tu dobrze, że ksiądz przywołał ten fragment z orędzia papieża Franciszka, no bo bez mistyki też nie da rady dobrze służyć. No ale to już jest wyższa półka, nie każdy wkracza na tą wyższą półkę.
Księże profesorze, w gronie naszych odbiorców, słuchaczy, bardzo często to są osoby chore i cierpiące. Gościmy w naszym studio Krajowego Duszpasterza Służby Zdrowia. Co ksiądz chciałby powiedzieć właśnie w tym momencie, wykorzystując także falę naszego radia, osobom chorym i cierpiącym, którzy każdego dnia właśnie zmagają się z krzyżem cierpienia?
Prosiłbym was o to, żebyście na pewno mieli swoich duchowych opiekunów. Byłem u takiej osoby w domu, w dużym bloku w Warszawie, która nawet nie mogła leżeć na łóżku, bo miała SM, więc mogła tylko w takiej postawie półsiedzącej spać. Kiedy wszedłem do tego pokoiku, takiego zaniedbanego, ale zauważyłem mnóstwo obrazków świętych. Jakieś oblicze ojca Pio, jakiejś innej osoby świętej. I to, co chcę przekazać, to wydaje mi się, żebyście wchodzili w taką przyjaźń z osobami świętymi, bo one są z wami, są waszymi też pocieszycielami, są waszymi orędownikami. I niech one, te osoby święte, tak jak błogosławiona Hanna Chrzanowska, niech pomagają wam w codzienności. W takiej codzienności, że możecie się do nich poskarżyć, możecie z nimi pewne rzeczy przemyśleć, przedyskutować, prosić ich o wstawiennictwo, ponieważ musicie mieć bliskich przyjaciół, a oni są z nieba, są tym bardziej dla was bliscy. I to bym chciał zostawić jako takie przesłanie, ponieważ no, mogę powiedzieć, że macie się też uśmiechać albo za wszystko dziękować. Pewno, to są też ważne, wynikające z ludzkiej natury, czy w ogóle z postawy bycia chrześcijaninem, postawy czy słowa, ale również to, żeby mieć bliskich świętych. Bo jak patrzymy zresztą na błogosławionych i świętych, to oni też, kiedy przeżywali cierpienie, bo Hanna Chrzanowska przeżywała cierpienie, 6 lat mocowała się z nowotworem i przegrała ostatecznie walkę, ale do końca starała się być taką aktywną osobą i osobą, która nie była dewocyjna, bo ona nie była dewotką jakąś, tak, ale była w tej formacji duchowej bardzo mocno zaangażowana. I tego też wam, chorzy, życzę, żebyście tą terapię duchową przyjmowali, bo ona jest dla was bardzo potrzebna.
Tak, to wskazanie, to zaproszenie do tego, aby ludzie chorzy zaprzyjaźnili się z ludźmi świętymi, błogosławionymi, może być dla kogoś bardzo odkrywcze. Mamy wielu świętych, wielu błogosławionych. Cieszymy się z tego, że w tych dniach pośród nas jest obecna błogosławiona Hanna Chrzanowska w znaku swoich relikwii. Księże doktorze, dziękuję za przyjęcie naszego zaproszenia, za obecność w naszym studio. Mam nadzieję, że to nie pierwsze i ostatnie spotkanie, bo widzę, że ta współpraca pomiędzy naszym duszpasterstwem diecezjalnym chorych bardzo pięknie się rozwija. Pewnie jest też wiele pięknych pomysłów, inicjatyw, które w przyszłości także będziecie rozwijać.
Dziękuję serdecznie za zaproszenie. Mam nadzieję na dalszą współpracę. Niech Pan błogosławi tutaj dyrektorowi i wszystkim jego współpracownikom, a także wszystkim radiosłuchaczom.
Ja przypomnę, że moim i Państwa gościem był ksiądz dr Arkadiusz Zawistowski, krajowy duszpasterz służby zdrowia. Dziękuję.
Bóg zapłać.